Chwała Panu, kochani. Usiądźcie sobie wygodnie. Mam nadzieję, że będzie na tyle długo, żeby naprawdę trzeba było wygodnie siedzieć. Nie muszę chyba przypominać, bo wszyscy dobrze znacie, co prawdopodobnie powiem, że jest moim zaszczytem i przywilejem, ale to jest zawsze prawdą i nie chcę o tym nigdy zapominać. Dzielić się słowem naszego Pana. Jest to wielka odpowiedzialność, ale większa, myślę, jest w naszym codziennym życiu, dlatego troszeczkę umie bardziej może po ludzku do tego dojść. I też tak mówię na przykład, że to jest wielki zaszczyt, to też tak samo nie chodzi o człowieka, tylko chodzi o to, że dzielę się słowem mojego Pana. On dozwala mi mówić o Nim samym i wierzę, że koryguje mnie, prowadzi, żebym mówił prawdę o Nim, nic innego. Dlatego chcę Mu za to podziękować i chcę siebie i wszystkich nas przestrzec, że dzisiaj w świecie, w którym żyjemy, jest wielu nauczycieli, jak sami wiemy, którzy składają uwagę na sobie samych i robią wielką tragedię dla Słowa Bożego. A sam Paweł, który jest dla nas idealnym przykładem, powiedział te słowa w liście do Koryntian, żeby nam przypomnieć o tej prawdzie. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Chciałbym, żebyśmy zawsze o tym pamiętali. Ja na swoje życie także dla was wszystkich przekazuję to prawdę, żebyśmy pamiętali. Nigdy nie skoncentrować się na człowieku, który przekazuje, o czym mówi i co mówi. I jak oddaje chwałę Panu naszym w tym, co mówi. Będę głosił dzisiaj słowo o tym, co ostatnio przeżywam w swoim życiu, w ostatnich tygodniach, może nawet miesiącach, chcę powiedzieć. I ja to odbieram jako niesamowitą łaskę na moje życie. To, co się dzieje ostatnio, Bóg dał mi inne zrozumienie pewnych spraw i dał mi, już nie chcę powiedzieć pokój, bo naprawdę przyjąłem to w pokoju, ale pomógł mi, żeby to, z czym chcę głosić, było żywe w moim życiu. Już sprawdziło się w pewien sposób, dlatego na pewno będę chciał w ten sposób żyć i te zasady stosować. A tak widzicie na ekranie, dzisiaj słowo będzie na temat łaski i krzyża w naszym życiu. To są dwa potężne tematy Słowa Bożego i tak naprawdę o każdym z nich można głosić całą serię 15-20 ilekolwiek i na pewno pastor zboru by tak zrobił, ale ponieważ ja mam ten przywilej dzisiaj, chcę to wszystko jakoś ogarnąć, te najważniejsze sprawy w tym jednym nauczaniu, że tak powiem. Łaska i krzyż, prawda? Ale krzyż bardziej nasz, że tak powiem, chociaż będziemy mówić dużo o krzyżu Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, uważam, że jednym z głównych, albo powiem inaczej, może głównym powodem, dlaczego często kulejemy w swojej wierze, dlaczego często nie potrafimy naprawdę mieć takiej codzienności z Bogiem, wolności w tym wszystkim, że przegrywamy wiele walk, jest to, że nie mamy prawdziwego poznania o naszym Panie. Słowo Boże mówi, że lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. My dokładnie wszyscy ten wers znamy, ale ja też chyba troszeczkę o innym poznaniu chcę dzisiaj mówić. Chcę mówić o poznaniu, które powinno mieć miejsce przez Twoje prywatne życie z Bogiem, przez Twoją codzienną rozmowę, relację z Nim i poznaniu, które płynie z czytania Słowa Bożego w duchu, zawsze w duchu tego Słowa, ponieważ to jest Słowo żywe. To Słowo nas przekonało nie jeden raz o grzechu, nas ugruntowuje w tym, czym stoimy, dlatego zawsze musimy podchodzić do tego jako żywego Słowa, nie czego innego. I kiedy tak będziemy prowadzić swoje życie, myślę, że będziemy mieć dużo większy sukces zwycięstwie w naszym życiu. To jest ta komora, o której często słyszymy, gdzie tak naprawdę przede wszystkim rozgrywa się nasza walka, gdzie musimy przychodzić, żeby szukać naszego Pana. Tutaj jest tylko spotkanie niedzielne. To jest nawet tylko kilka godzin i różne rzeczy mogą się wkraść do naszego zachowania. Ale kiedy jesteśmy sami z Bogiem, to wtedy możemy naprawdę szukać, ażeby poznać Go lepiej, ażeby zrozumieć Jego łaskę, która jest nie do ogarnięcia tak naprawdę. Łaska jest, kochani, tym czymś, co nie tylko zmywa nasze grzechy, prawda, gładzi nasze grzechy, ale też daje nam zwycięstwo, daje nam moc do zwycięstwa nad grzechem. Pamiętamy wszyscy z Apokalipsy list Pana Jezusa do Efezjan, w którym to liście wypomina rzeczy, najpierw wspomina rzeczy, które były dobre, które oni czynili i jak tak czytamy od początku, to wydawać by się mogło, że oni są naprawdę w wielu aspektach przykładem zborem. Widzimy trud, widzimy wytrwałość, ale za chwilkę bardzo ostro Pan Jezus do nich mówi, kiedy mówi o tej pierwszej miłości, która zaginęła, mówi do nich takie słowa, żeby się upamiętali i że przyjdzie i potrząśnie, prawda? Także to taki dla mnie był na pewno szok, kiedy rozważałem go mi ten list, że z jednej strony mogłoby się wydawać, prawda, że jest coś wspaniałego, bo oni są naprawdę zapracowani, ale nie do końca to jest to, co Bóg szukał w ich życiu. Bóg szuka zawsze najpierw relacji z Nim niż pracy dla Niego, że tak powiem. Czyli w Boga planie zawsze miłość jest ważniejsza niż poświęcenie, nawet jeżeli to jest w kontekście pracy dla Pana. I idealnym takim przykładem Słowa Bożego na pewno jest dla nas sytuacja Marty i Marii. Pamiętamy dwie siostry i pamiętamy dokładnie prawdopodobnie do czego ja będę zmierzał. Czyli po prostu Marta, która była zdenerwowana, może nawet zła na Marię i na Pana Jezusa, że nie przeszkadza Jemu, że ona jej nie pomaga. A Pan Jezus, wiemy, co powiedział, że ona wybrała tą lepszą cząstkę, prawda? Pamiętajmy, że Bóg ma dokładny plan na każde nasze osobiste życie, każdego z was, bracia i siostry. I tak jak miał idealny plan na życie Jezusa, czyli te 33 lata na ziemi, tak jak często widzimy, były może różne sytuacje, często wydaje nam się coś trochę dziwnego, ponieważ na przykład Jezus był zabrany albo odszedł i tak na nasz sposób myślenia wydawałoby się, że no i może nie powinien tego zrobić, ale On w pełni wykonywał wolę swojego Ojca i musiał wypełnić dokładnie każdy krok w tym. I tak samo jest z nami, kochani. Zastanówcie się, jeśli zaczniemy żyć we wszystkich tych drobnych decyzjach, będziemy walczyć, ażeby zawsze wola Boga była zwycięska w naszym życiu, to mówię wam, że za jakiś czas ta suma tych decyzji będzie tą wolą w naszym życiu i będziemy chodzić dużo bliżej Pana. Tak w tym liście do Efezjan Bóg chce po prostu, żeby ta miłość była naprawdę gorąca, żeby była stała, żeby była obrazem tego krzewu, który pamiętamy Mojżesz zobaczył na pustyni. Krzew, który się palił, ale się po prostu nie wypalał. To było niesamowite zjawisko. I tak samo Bóg chce, żeby nasza miłość była takim zjawiskiem do Niego, taką prawdziwą, takim prawdziwym biegnięciem małego dziecka. Chcę wam powiedzieć, że tak w rozważaniach tych tematów odkryłem, że jedną z najważniejszych rzeczy na samej górze jest szczerość, kochani. Szczerość może tak naprawdę uzdrowić wiele sfer naszego życia, jakby się zastanowili. Ma niesamowity potencjał. Jest też niesamowite w szczerości to, że możesz ją uzyskać od razu. Nie musisz na nią pracować, nie musisz słuchać wykładów, nie musisz przygotowywać się. To jest coś, co może po prostu zdecydować, jeżeli chodzi o twoje serce, o przemianę. A to, co Bóg wyleje na twoje życie w efekcie, będzie czymś niesamowitym. Bóg kocha naprawdę ludzi szczerych. Bóg chce, żebyśmy nazywali grzech po imieniu, żebyśmy nie mówili na grzech, że to jest pomyłka, ponieważ sami wiemy, że Pan Jezus przyszedł na ziemię, żeby zgładzić, żeby wymazać grzechy, a nie pomyłki. I tylko kiedy nazywamy błąd pomyłką, nawet nie błędem, to tylko wtedy On tak naprawdę jest w stanie nam pomóc. Przy powieściach Kaznodziei w 28, tam jest chyba 17 wers, nie dopisałem, mamy wers, który też jest bardzo dotykający. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, to stąpuje miłosierdzia. Jeżeli pragniesz świętego życia, musisz po prostu zdjąć z siebie obłudy. Jeżeli na przykład pokazujesz siebie jako świętego człowieka, a wewnątrz nim nie jesteś, to Bóg ci też nie pomoże, bo On chce pomóc tym, którzy naprawdę potrzebują. Jezus często przypominał uczniom, pamiętamy o tym, żeby się przestrzegali kwasów faryzeuszy. I nawet było kilka tam w niektórych miejscach, oni chyba zrozumieli, że on mówi o chlebie do jedzenia. Może kwas tak połączyli, nie wiem, jest troszkę dziwne, ale pokazuje nam, jak tak samo Bóg nam coś mówi, a my nawet za chwileczkę już zapomniemy, o co w tym kontekście mu całkowicie chodzi. Jezus nienawidzi obłudy i widzimy niesamowitą, że tak powiem, sąd, chociaż to był już czas łaski i wydawać by nam się mogło, że w takim czasie nie powinny te rzeczy mieć miejsca, ale widzimy to w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale. Nie był taki wielki problem, bym powiedział, z Ananiaszem i Safirą, jeżeli chodzi o to, że oni po prostu zgrzeszyli, tylko o to, że chcieli pokazać siebie jako tacy uczynni, jako tacy, że wszystko dają, a w sercu mieli co innego. I to był największym problemem, to był największym grzechem w ich zachowaniu. Ja wam powiem, kochani, nie wiem jak wy, ale myślę, że się ze mną zgadzacie, że ja chcę być w społeczności, która jest w pełni szczera. To jest taka cecha, taki owoc ducha też powiem. Nie pamiętam, czy on jest wymieniony, ale to nie o to chodzi. Który naprawdę jest w stanie przemienić wiele w naszym kościele i będziemy mogli być częścią wielkiego błogosławieństwa. Powiem wam, że kiedy przychodzimy w takim duchu i rozumiemy to, mamy nawet możliwość bardzo łatwego, że tak powiem, wyznawania grzechów jedni drugim. To jest coś, co Pan Jezus powiedział, żebyśmy czynili, żebyśmy byli na tyle ze sobą otwarci, szczerzy, że możemy przyjść i wyznać grzechy. I powiem wam, kiedy ja zacząłem praktykować i widzę tą niesamowitą, ten nacisk Pana Jezusa na tę rzecz, na tę sprawę. Bo tak wydaje nam się, że może to jest coś, co potrafimy z Nim załatwić w klozecie, ale Bóg naprawdę napiera, żebyśmy zrozumieli taki obraz Jego, w którym to tak naprawdę, kiedy miłujesz bliźniego, to miłujesz Boga. Kiedy wyznajesz grzech bliźniemu, to wtedy możesz wyznać Bogu. Czyli taki kierunek, żebyśmy objęli, bo wtedy szatan nie ma mocy, jest, tak, że tak powiem, rozbrojony i to nam daje nam prawdziwą możliwość, ażebyśmy mieli zwycięstwo z grzechem czy z jakimś problemem w swoim życiu, kochani. Otwórzmy proszę teraz nasze Biblię do listu do Galacjan. Chcę przeczytać jeden z największych, uważam, najmocniejszych wersów naszego Słowa Bożego i który jest w pewnym sensie wersem, który naokoło którego, że tak powiem, ułożyłem dzisiejszą usługę. List do Galacjan 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecnie życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To jest niesamowicie ważny wers w naszym życiu, kochani. Bo tak naprawdę Bóg mówi o tym, że nie żyję już ja, tam podkreśliłem nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Często mi się wydaje, że nie rozumiemy, co tu jest napisane. To jest tak wyraźne, tak proste. Moje ja idzie na bok i w tym miejscu jest Pan Jezus i Jego wola. I to jest dla nas osiągalne, pamiętajmy. To jest nasza codzienna decyzja, bracie i siostry. To nie jest raz uczyniliśmy, prawda, przyjdziemy do Pana, ale tak samo z tym. Nie, nie, to jest całkiem co innego. I pamiętajmy, że to jest jedyna tak naprawdę rzecz w Słowie Bożym, którą Pan Jezus powiedział, żebyśmy czynili codziennie. Nie mówił, żebyśmy czytali Słowo codziennie. Nie powiedział, żebyśmy nawet modlili się, chociaż wiemy, że powinniśmy się modlić non-stop w duchu modlitwy. Ale jedyna rzecz, którą kazał nam robić codziennie, to jest branie naszego krzyża. Ponieważ tylko wtedy, kiedy to jest codzienność, Pan Jezus ma miejsce, żeby naprawdę na stałe królować i panować nad naszym życiem. I powiem wam, że kiedy to nie ja tam, co jest podkreślone. Ukrzyżujemy, kiedy będziemy naprawdę w stanie coraz to lepiej spychać i spychać na bok. To tylko wtedy będziemy mogli dojść do zwycięstwa nad naszym ciałem, ponieważ to będzie owoc tej decyzji, którą podjęliśmy. To będzie owoc tego właśnie, co uczyniliśmy, że odepchnęliśmy nasze ja. W to miejsce zamieszkał Pan Jezus. I wtedy naturalnym będzie uleczenie ciała, cielesności. Musimy pamiętać, że przez swoje ja Adam upadł, bo nawet kiedy już było po fakcie, to dalej się bronił przed Bogiem. Nie, nie, nie ja. Tak samo było z szatanem. Przez swoje ja on, wiadomo, odstąpił od Boga, ponieważ ja był ważny, prawda? I tak samo dzisiaj szatan przez to właśnie nasze ja ma dostęp do nas, kochani. I dlatego to jest kluczowe w naszym chodzeniu za Bogiem, żebyśmy mogli sobie wyryć ten wers na sercu i starać się praktykować go w codzienności swojej. Przeczytajmy teraz przykład, o którym mówił Pan Jezus z Ewangelii Łukasza. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być moim uczniem. Czyż nie jest to niesamowicie? Możesz robić wiele rzeczy dla Pana. Możesz być bardzo zapracowany. Możesz nawet, nie wiem, nie będę, ale wiemy, że tak jest, bo jest napisane w Ewangelii. Możesz nawet prorokować, uzdrawiać. Ale jeśli nie bierzesz krzyża, nie jesteś Jego uczniem. To jest ta jedna reguła, jedna prawda, którą Bóg naprawdę kładzie nacisk, żebyśmy zrozumieli, że tylko wtedy, kochani, możemy do Niego przyjść. W Ewangelii Jana mamy naprawdę klarowny i piękny obraz tej prawdy, dobrze znany dla nas wszystkich. W 15 rozdziale. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie nie trwacie, we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wyrzucają w ogień, gdzie spłoną. Spójrzmy na ten obraz, kochani. Wiemy, obrazy są bardzo wymowne, często dlatego dobrze jest czasami je używać. Kiedy widzimy to drzewo i to piękne winogrono zwisające, to ta rola tej gałązki kończy się tylko na tym, żeby być przepływem pomiędzy jednym i drugim, kochani. Tak naprawdę ta gałązka nic nie jest w stanie, tak czytaliśmy, z siebie zrobić. I Bóg, jeśli chce, może te owoce wyprodukować sam, ale On pragnie. On pragnie, żebyśmy byli aktywną gałązką. Wtedy tak naprawdę wiemy, że chodzimy blisko Niego. Czyli o to chodzi, żeby być uzależnionym od tego drzewa, kochani. To jest to uzależnienie, o którym Paweł pisze w liście do Galacjan. I to się niesamowicie pokrywa z tymi owocami, z uzależnieniem w kolejnym wersecie, który przeczytam z listu do Efezjan. Jeśli jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tu na dole mam tak naprawdę poprawną wersję tego wersu, ponieważ nasze Biblie niestety nie są dokładnie przetłumaczone, a kiedy spojrzymy na to, co jest i w oryginałach, tak słyszałem, i w angielskich wersjach, to powinno być tak. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które wcześniej Bóg przygotował dla nas. Czyli i uczynki, i owoce, wszystko Bóg przygotował. Nie mamy się z czego chlubić, kochani. My tylko mamy być tym łączącym elementem, ażeby Bóg mógł przez nas działać. Inaczej nie będzie właśnie nigdy przez nas działał. I Paweł raz jeszcze dla nas w tym niesamowitym przykładzie. On tak naprawdę był jedynym, oprócz Pana Jezusa, który odważył się powiedzieć, naśladujcie mnie. I tak naprawdę, jak się zastanowimy, my wszyscy powinniśmy mieć wolność taką i takie życie, żebyśmy mogli tak powiedzieć. To nie ma żadnego w tym wywyższenia. Nie ma nic, co powinno kogoś zgorszyć. Powinniśmy tak, żeby z łatwością powiedzieć, bracie, naśladuj mnie, bo ja naśladuję mojego Pana Jezusa Chrystusa. W kolejnym miejscu Paweł mówi coś, jeszcze tutaj mamy. Albowiem uznałem, że właściwie nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I jeszcze z drugiego listu. Zawsze mieć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniało. Zawsze. W kolejnym miejscu, to jest następne takie niesamowite miejsce, mamy znowu bardzo mądre słowa Pawła, ponieważ on przeciwstawia się troszeczkę takim może cielesnym, starozakonowym, powiedział, osobom, które musiały się w Filipii pojawić. Wiemy, że ten list do Galacjan jest mocno nakierowany w tą stronę, ale nawet i tutaj widzimy, że Paweł przypomina ludziom, którzy chcą narzucać pewne rzeczy, że jeżeli ktoś może się chlubić w sprawach cielesnych, to on jest do tego pierwszy. On był człowiekiem z zamożnej rodziny, bardzo wykształconym, obywatel Rzymu i był oczywiście, wiemy, gorliwym w wykonywaniu wszystkich praw, które były na ile człowiek jest w stanie. Także on tutaj bardzo mądrze mówi, ale na końcu podsumowuje to wszystko niesamowitym słowem. List do Filipian 3 do 8 wersetu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia 8 z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej, jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jako ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznałem za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Paweł powiedział, wszystko, kochani, uznaję za śmiecie. To są niesamowite słowa, naprawdę. Jeśli to mówi człowiek, który jest prowadzony przez Ducha i mówi to w kontekście tego, co właśnie jest w porządku Bożym, to jest coś niesamowitego. Nie zapominajmy nigdy o tych rzeczach, kochani. Pan Jezus tak samo w pełni wykonał wolę swego Ojca. Widzimy to idealnie w Ewangeliach, w rozmowach, które mają miejsce pomiędzy nimi i faryzeuszami. I raz jeszcze on jest tym następnym idealnym przykładem, który możemy naśladować, który po prostu zaprzeczył sobie samemu we wszystkim, ukrzyżował tu swoją wolę, swoje ja całkowicie, aż do tej śmierci krzyżowej, o której dobrze pamiętamy. Tak wcześniej troszeczkę wspomniałem, w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza jest wers, który jest w ogóle rozdział, który jest przez wielu uważany za taki najbardziej lękliwy, straszący dla chrześcijan i w ogóle jest uznany za chyba najtrudniejszy wers w Słowie Bożym, ponieważ tylko w tym to miejsce jest w stanie wywołać tak wiele strachu wierzących. Nawet nie sprawy o piekle, o prawda, sądzie, czy tego, że tego typu rzeczy, które widzimy w objawieniu, ale ten wers, który mówi o Panu Jezusie, który odpowiada do ludzi czyniących różne rzeczy w Jego imieniu. On powiedział do nich, nigdy was nie znałem. To jest następna niesamowita prawda. Nigdy wam nie znałem. Nigdy was nie znałem. I powiem wam, że odpowiedzią na ten wers jest to, co mam tutaj, kolejny wers, listu do Galacjan. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. To tamtych Pan Jezus powiedział, nigdy was nie znałem. Tutaj mamy ludzi, których Bóg mówi, że zna i do nich się przyznaje. Chcemy mieć zabezpieczenie w Jezusie, w łasce, w tym, co On uczynił na krzyżu? Musimy być po prostu, musimy do Niego należeć. Żeby do Niego należeć, musi On być tym, który prowadzi nasze życie. Często na pewno spotkaliście się, ja się przynajmniej spotkałem z ludźmi, którzy dzielą się świadectwem i kiedy mówią, że przestali zwracać uwagę po prostu na jakieś może cielesne blokady, na ludzi obok, co powiedzą, co pomyślą, kiedy po prostu puścili się dla Pana, to wtedy wylała się na ich życie taka łaska, takie błogosławieństwo i to jest realne i to jest rzeczywiste. I właśnie my musimy walczyć z samymi sobą, żeby do takiego punktu dochodzić, żeby ta cielesność w różnych detalach, w różnych drobnych rzeczach nie pozwoliła sobie na zwyciężenie i żebyśmy nie siedzieli, nic nie robili, ponieważ o to chodzi szatanowi. Ten, kto nic nie robi, to tak naprawdę jest w bardzo niebezpiecznym miejscu. Jeżeli nie będziemy szczerze przemienieni, jeżeli nie będziemy szczerze ukrzyżowani w swoim charakterze i w swoim ego z Panem Jezusem, to tak naprawdę, kiedy przyjdzie trudny moment pokusy, nie zwyciężymy. Stara natura zawsze się uwolni. Znacie to aż za dobrze z życia, z doświadczenia. I tylko kiedy to wszystko będziemy w stanie oddać, puścić, ażeby On w swych dłoniach, w swojej mocy krzyża i właśnie łaski był w stanie to dla nas dokonać. Tylko wtedy możemy mieć zwycięstwo, bracia i siostry. Często sami chcemy zmienić swoje życie, ale my sami możemy tylko zmienić to, co robimy. Tak, takie znane powiedzenie, ja mogę zmienić to, co ja robię, ale Chrystus zmienia to, kim jestem. I kiedy my chcemy w ten sposób, swoimi siłami, dążeniami dojść właśnie do takiego miejsca z Panem Bogiem, to możemy tylko pewne rzeczy ulepszyć, ale Chrystus jest jedynym tym, który zmienia nasze życie. Pamiętajmy to, kochani, ponieważ wiele czasu nam to będzie w stanie zaoszczędzić. Przestaniemy robić wiele niepotrzebnych rzeczy, marnować czas, inwestować w rzeczy, które i tak nie chlubią naszego Boga, ale On, raz jeszcze powtarzam, On szuka czegoś innego w naszym życiu. Bóg pokazywał mi tak właśnie przez ostatnie tygodnie, że trzeba być bardzo ostrożnym w swoim chodzeniu z Bogiem. Trzeba być po prostu taką osobą z tego powodu, że my mamy tendencję i myślę, że zawsze będziemy mieć, ażeby ze skrajności jednej do drugiej się przerzucać. I dlatego, kiedy żyjemy tu w Stanach, w kraju, w którym Ewangelia jest głoszona, jest po prostu rozmieniona na drobne, prawda? Jest łaska jest wszystkim, co się głosi. Łaska jest też zniekształcona. Tak samo musimy uważać, ażebyśmy w drugą stronę nie poszli z tym, żebyśmy nie narzucali pewnych niepotrzebnych rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Pamiętajcie, 15, chyba nie mam na ekranie, 15 rozdział z dzieł apostolskich, kiedy był problem, poganie się nawrócili i Paweł i inni nie wiedzieli, co z tym zrobić, co im trzeba przykazać, żeby czynili, prawda? I po długich rozmyślaniach i po konsultacji z Duchem Świętym doszli do wniosku, że tylko i wyłącznie wstrzymanie się od krwi, od bałwanów i od rzeczy ofiarowanym. Czyli po prostu nawet sam Paweł, który na początku był bardzo, bardzo gorliwy i mocny w tym, żeby rzeczy były zachowywane, czy to obrzeska, czy inne sprawy, w tym momencie to był on chyba nawet, który przemówił do tych pozostałych zebranych i powiedział im, słuchajcie, tak nie wypada, bo nas Jezus dał nam wyzwolenie po prostu przez łaskę i wyłącznie przez łaskę. Powiem wam, kochani, że kiedy my w społecznościach, w kościołach robimy różnicę pomiędzy pastorami a innymi, pomiędzy starszymi a innymi, pomiędzy ludźmi, którzy dopiero co się nawrócili w tamtym tygodniu, a ludźmi, którzy są 40 lat w Panu, to robimy sobie wielką krzywdę. Bo tak naprawdę blokujemy moc Bożą, żeby mogła pomiędzy nami działać. Pamiętacie, w jego królestwie, w Jego obrazie wszystko i wszyscy są, wszyscy, nie wszystko, wszyscy są na równi. Chciałem przeczytać przypowieść z Ewangelii Mateusza, 20 rozdziału. Może wezmę z Biblii, przeczytam, bo zgubiłem okulary i tak troszkę się męczę. Tutaj też nie będzie łatwo. Kiedy zgubiłem w poniedziałek, od razu troszeczkę przyszedł taki moment paniki, bo wiedziałem, że muszę usługiwać. I popatrzyłem się na Anię i mówię, nie ma problemu. Boże, może tak miało być. Chwała Bogu. Nie ma żadnego problemu. 20 rozdział od pierwszego wersu. Podobieństwo o robotnikach z winnicy. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy i wyszedłszy około godziny trzeciej ujrzał ich innych, stojących na rynku bezczynnie. Więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy, wam zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. A wyszedłszy około 11 znalazł ludzi innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami. Cóżmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekłszy jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłem się z sobą na denara? Bierz co twoje i idź. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawsze zawistne, dlatego że ja jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi i pierwsi ostatnimi. Niesamowite. Kiedy czytamy i patrzymy na tę historię, to od razu narzuca się nam nasze własne myślenie, nasze rozumowanie. Jaka to jest sprawiedliwość, bracia i siostry? Nie dość, że przyszli pierwsi, to nie dość, że byli na samym końcu, że tak powiem, obsłużeni, musieli czekać, aż ci, co na końcu przyszli, będą opłaceni, to jeszcze musieli na to wszystko patrzeć i cierpliwie to znosić. Ale była pełna w tym sprawiedliwość. Dlaczego? Musimy właśnie o tym pamiętać, że to nie jest nasza działka, że te rzeczy do nas nie należą. Musimy mieć wolność, żeby to, co jest Boże, dać Bogu i zostawić w spokoju, żebyśmy nie w naszej własnej sprawiedliwości chcieli rozsądzać, co powinno mieć miejsce w życiu naszym, ale także i w życiu innych. Nasza sprawiedliwość jest taka niesamowita. Pamiętamy, jak w Ewangelii chyba Mateusza Pan Jezus rozmawia z uczniami i mówi im, że wasza sprawiedliwość musi przewyższać tą faryzeuszy. I powiem wam, że przez okres czasu nie do końca rozumiałem, o czym tutaj jest mowa. Dlaczego Pan Jezus porównuje sprawiedliwość, że tak powiem, wierzących z niewierzącymi? Ale raz jeszcze, to jest niesamowicie proste. On wiedział, że na ten moment oni tego nie rozumieli. Ale kiedy przyszedł Duch Święty, uważam, że może wcześniej, ale prawdopodobnie gdzieś w tym miejscu, oni pojęli całkowicie, że ich sprawiedliwość jest wyłącznie w łasce i krzyżu Jezusa. I dlatego jest milion razy większa niż sprawiedliwość faryzeuszy. Raz jeszcze wrócę do tego rozdziału, do tego wersu 2:20 z listu do Galacjan. Kiedy przygotowałem się na to słowo, na tę usługę, to właśnie ten wers miał być tym, który prowadzi moją usługę, ale też odkryłem coś nowego. Znaczy, jak byłem, odkryłem, to jest łaska Boża. Nie wiem, wy może widzieliście te rzeczy wcześniej, ale dla mnie to było niesamowite. Tutaj mamy napisane w dalszej części tego wersatu, kiedy Jezus, kiedy Paweł mówi, że nie żyje już on, ale Jezus, mówi, a obecnie życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Czyli życie w wierze jest dla tych, którzy nie mają własnej woli. Jeżeli chcesz chodzić w wierze, nie masz własnej woli. Tylko kiedy ukrzyżujesz swoje ja, wtedy możesz chodzić w wierze. My tak często troszeczkę błądzimy z tą wiarą, bo to jest wielkie pojęcie, to jest trudny temat, ale tutaj uważam, że jest coś niesamowicie klarownego, które się wiąże z wszystkim innym, co było powiedziane. Popatrzmy na raz jeszcze na to drzewo, które było przedstawione. Tylko to uzależnienie, które tam widzimy. Popatrzmy na Abrahama, który oddał swoją wolę, ponieważ swój dar, który dostał, na który tak długo czekał, swojego Izaaka, oddał, odpuścił po prostu. To nie była, wiedział, że on na pewno wiedział, że jeżeli nie pozwoli Bogu rządzić w jego życiu, w jego decyzjach, on nie będzie w stanie się pogodzić z tym, co Bóg chciał przez niego uczynić. Nie będzie w stanie po prostu oddać tego Izaaka. I taka jest właśnie prawda, że wracając do tego, co powiedziałem na początku, że nie niedziela, nie ten czas, co my tutaj się, kochani, spotykamy. Przepraszam, że może komuś się to nie podoba, ale wiecie, że to jest prawdą. To nie jest niedziela, która pokazuje prawdziwe chodzenie w Panu. Tutaj powinniśmy się nakarmić, tutaj powinniśmy się w społeczności budować jedni drugich świadectwami, hymnami, pieśniami i różnymi innymi rzeczami. Ale nasze prawdziwe chodzenie w Bogu jest w naszym tygodniu. Jeżeli przychodzisz do niej w niedzielę i wychwalasz Boga, a w tygodniu prawie, że o Nim zapominasz, to jesteś obłudnikiem, kochany bracie i siostro. Ja mówię tak samo do siebie. Ktoś kiedyś powiedział, że można wielbić Boga i mamonę, prawda, czy bałwana. I tak nie mogłem zrozumieć, jak to jest możliwe. Tak samo jak mamy napisane, że nie powinny z dobrego źródła wychodzić złe i dobre owoce. Ale można, jeżeli w niedzielę przychodzisz, wielbisz Boga, a w tygodniu jesteś tak zajęty swoją pracą, czy po prostu jakąkolwiek inną rzeczywistością, że nie masz dla Niego czasu. Chcę wam powiedzieć, że to jest taka ciekawostka. Kiedyś słyszałem i uważam, że to jest fenomenalne. Pan Jezus ma niespełnione marzenia, czy pragnienia co do nas tutaj zebranych. Ja mogę tak pomyśleć, jak to jest możliwe? Bóg Wszechmogący, dla którego my jesteśmy na przykład taka malutka mrówka, która idzie przez całe pomieszczenie, się męczy z jakimś tam ziarenkiem czy coś. On patrzy z góry i może, prawda, może to przerzucić w ułamku sekundy. Jak dla takiego Boga, który zna koniec przed początkiem, jak może być coś takiego, że jest coś, że on ma jakieś pragnienia, czy w ogóle, prawda, niespełnione? Ale to się wiąże z tym, że dał nam własną wolę i decyzje, którymi pójdziemy w nasze życie do przodu, będą właśnie tym, czy my pójdziemy z Nim, czy oddamy Mu chwałę i będzie się radował, czy Go zasmucimy swoim postępowaniem. Pamiętajmy o tym właśnie, co powiedziałem, że to jest, że w pewnym sensie my dzisiaj jesteśmy sumą naszych duchowych decyzji, które podjęliśmy do dnia dzisiejszego. Zawsze, nie zawsze jest to taka droga jeden, prawda, na dwie gałęzie, ale mniej więcej coś w tym stylu. Podejmujemy jakieś decyzje, czy to w sprawach ważniejszych, co nam się wydaje, że jest tylko to się powinno leczyć, czy w drobnych rzeczach. I we wszystkim, kiedy będziemy szli po prostu tym, tą wolą Bożą na nasze życie, bo jesteśmy w stanie to zrobić, tylko wyłącznie wtedy będzie prawdziwa przemiana, będzie bliskość w relacji z Bogiem i będzie chodzenie w duchu i w prawdzie non-stop. Jeszcze tylko na koniec powiem, że a krzyż, raz jeszcze przypomnę, jest czymś takim, co do końca naszego życia w pełni nie zrozumiemy. Kochani, zastanówcie się. Bóg odwrócił się od swojego Syna. Ja do końca nie wiem, co to znaczy. I jeszcze jedna prawda krzyża. Krzyż się już wypełnił. Bóg zmarł za wszystkie nasze grzechy. Nawet za te, których jeszcze nie popełniliście. Za rzeczy, które dopiero zrobimy. To jest niesamowite. To jest ponadczasowe i dlatego ciężko nam jest, którzy jesteśmy związani czasem, zrozumieć to w pełni. Ale przynajmniej powinno dać nam wolę i pragnienie, żebyśmy po prostu uświęcali się, a nie pobłażali sobie tylko z tego powodu. Czy zgadzacie się ze mną? Chwała Bogu. Chwała Bogu. Ja myślę, że na tym zakończę.